kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko, a z nami przy telefonie jest dzisiaj Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta, filozof. Dla mnie przede wszystkim głośny katolicki głos w debacie publicznej. Witam Pana serdecznie, Panie Tomaszu, na naszej antenie. Nie uciekniemy niestety od bieżącej, niestety, kampanii wyborczej. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmian w Konstytucji, w którym się znalazł zapis, który wyklucza adopcję dziecka przez pary homoseksualne. Pański komentarz do tej decyzji na ostatniej prostej kampanii wyborczej.
Ja powiem tak, polska konstytucja w zasadzie i tak to wyklucza, w związku z tym jest to mocny, ale wyborczy głównie temat. Natomiast oczywiście jestem zwolennikiem takiego zakazu. Dlaczego? Dlatego, że dzieci, które podlegają adopcji, to są dzieci, które już i tak zostały skrzywdzone bardzo mocno przez los lub przez życie. Albo rodzice z nich zrezygnowali, albo nie nadają się do ich wychowania. Oddanie takich dzieci pod opiekę par, które są niestereotypowe, nienormatywne, odmienne, naraża te dzieciaki na bardzo silny ostracyzm społeczny, a poza tym jest ogromnym eksperymentem na ich życiu. Dlaczego? Dlatego, że ile mamy model wychowawczy w rodzinie po prostu, w małżeństwie, w związku mężczyzny i kobiety, to nie ma takiego modelu w związku dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. I z powodu dobra dzieci, nie należy po prostu takich eksperymentów przeprowadzać na konkretnych, jak powtórzę, że skrzywdzonych już dzieciach. Jeszcze jeden element. Warto mieć świadomość, że to nie jest tak, że mamy jakiś tłum dzieci, które czekają w tej chwili na adopcję, szczególnie dzieci, które chcą być adoptowane. To jest raczej tak, że to rodziny czekają na dzieci.
Kolejka jest długa.
Kolejka jest długa, w związku z tym po prostu w takich sprawach z powodu dobro dzieci musi być ważniejsze niż nawet najwspanialsze i najpiękniejsze.
To może dobrze, że to jednak pojawia się w kampanii wyborczej, bo nagle Rafał Trzaskowski też stwierdza, że jest przeciw adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Wcześniej chyba nie słyszałem takich deklaracji.
Dobrze, że się temat pojawia, natomiast jak mówię, prawnie w Polsce to i tak w zasadzie było wykluczone, ale oczywiście zawsze lepiej utwardzać w tych sprawach prawo niż je rozmiękczać. Rzeczywiście i Rafał Trzaskowski i cała jego formacja, która w sprawach części postulatów z lewicy czy tej liberalnej strony debaty była miękka, o tak bym powiedział, nagle się utwardził, ale też trzeba mieć świadomość, utwardził się dlatego, że z badań zupełnie jednoznacznie wynika, że w Polsce nie ma społecznej zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne.
Stawiam w tym temacie kropkę. Mam przed sobą świeżą książkę, właściwie wywiad Rzekę. Pan rozmawia z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Bardzo wymowny tytuł. Kościół ma być przezroczysty. To ja zapewne w kontekście kampanii wyborczej, bo zawsze pojawia się ten głos. Czy Kościół powinien z ambony zabierać głos w sprawie wyborów? Wczoraj nawet były takie doniesienia, że gdzieś w jednej z diecezji ksiądz sugerował, na kogo głosować, czy nie?
Nie, nie powinien. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja odwołam się do jedynego przykładu najlepszego dla chrześcijan, czyli do Ewangelii. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię sam, to w jego kraju, w jego ojczyźnie była bardzo skomplikowana sytuacja polityczna i bardzo silny spór. Spierali się zeloci, którzy chcieli powstania i wyzwolenia z niewoli rzymskiej. Spierali się faryzeusze, którzy mówili, tak naprawdę trzeba zachowywać prawo maksymalnie i w tym zachowaniu prawa sprzeciwiać się Rzymianom. Spierali się sadyceusze, którzy po prostu podporządkowali się Rzymianom i jako kasta kapłańska służyli ówczesnej władzy rzymskiej i władzy Heroda, który, przypomnijmy, z pokolenia, on nie do końca był Żydem, tak powiedzmy łagodnie, jego pochodzenie było niejasne. I co robił Jezus? Czy Jezus zabierał głos w tych bardzo ważnych, trzeba powiedzieć, dla Izraela sporach? Odpowiedź brzmi nie. Dzisiejsza Ewangelia mówi, co robił Jezus i co polecił robić apostołom. Macie głosić dobrą nowinę o królestwie, uzdrawiać i pomagać tym, którzy się źle mają.
Ale czy to znaczy, że Kościół nie powinien zajmować się stanowiska na przykład w sprawach zgodności z nauką Chrystusa czy moralnością katolicką?
Ale to jest oczywiste, że Kościół ma głosić moralność chrześcijańską i dobrą nowinę. Natomiast problem polega na tym, że nie ma takiej partii politycznej na całym świecie. całkowicie zgodna z nauczaniem Chrystusa. W związku z tym, jeśli Kościół chce zachować pełnię nauczania Chrystusa, to musi krytykować każdy ruch polityczny, każdą partię polityczną za jej niezgodność z nauczaniem Chrystusa, a w czasie wyborów najlepiej w tej sprawie przypominać zasady, natomiast w żadnym razie nie popierać żadnej ze stron. Dlaczego? No dlatego, że popierając jedną ze stron, pasterz, można powiedzieć, wyklucza ze słuchania. Ludzie przestają słuchać. Ci, którzy głosują inaczej, przestają go słuchać. A tak naprawdę kapłan ma o wiele ważniejszą nowinę do przekazania niż to, na kogo głosować. On ma przekazać ludziom, że jest ktoś, kto jest w stanie wyprowadzić ich z ich grobu, z ich nędzy, z ich choroby, z tego wszystkiego, z czym sobie nie radzą. To jest dobra nowina chrześcijaństwa. To jest o wiele ważniejsze niż to, kto w danym momencie będzie rządził. Ja nie mówię, że to jest nieważne, kto będzie rządził. Oczywiście jako katolicy świeccy mamy obowiązek angażować się w życie polityczne, ale pasterz na ambonie jest od tego, żeby głosił dobrą nowinę.
Poza amboną, ostatnio w Poznaniu znany franciszkanin ojciec Leonard Bielecki mówi o tym, że no, rozumie, że na ambonie nie powinien takich poglądów wygłaszać, ale na Facebooku jako Polak ma prawo powiedzieć, na kogo będzie głosować, czy nie ma prawa powiedzieć. On to poddał jako problem bardziej.
Ja bym był bardzo ostrożny. Dlaczego? Dlatego, że kapłan jest kapłanem zarówno na ambonie, jak i poza amboną.
24 godziny.
Tak, oczywiście. Znaczy, kapłaństwo, tak jak chrześcijaństwo, jest zaangażowaniem na 100%. To nie jest tak, że rano on będzie głosił kazanie, a po południu głosi, na kogo będzie głosować i ci ludzie, którzy będą głosować inaczej, będą mu tak samo ufać na ambonie. No niestety nie. Jeśli ktoś został wybrany przez Jezusa Chrystusa, to został wybrany na 100%. Nie ma takiej możliwości, że rano jest księdzem, a po południu na przykład no, chodzi w miejsca, gdzie nie tylko ksiądz, ale i katolik nie powinien chodzić, bo mówi, ale ja tylko rano jestem księdzem, jak już tam stawiam. A po mszy świętej, to ja już mogę mówić i myśleć co chcę. No nie. Świadectwo kapłana jest świadectwem całego życia, w związku z tym, a niestety mamy kapłanów z różnych stron, to też trzeba powiedzieć, bo najczęściej zarzuca się zwolennikom prawicy, że wykorzystują Kościół, ale ja przypomnę, mamy przynajmniej jednego liberalnego księdza, który też, nie jednego, więcej, który bardzo wprost mówi, na kogo będzie głosował.
Tak, wiem, o kim pan mówi. To prawda.
Tak, no jest to tak samo nieroztropne i nieewangeliczne, jak mówienie w drugą stronę.
Panie Tomaszu, zacytuję fragment książki tej, o której powiedziałem. Pada tam taka teza w rozmowie z księdzem Isakowiczem Zaleskim, że słaby, ogarnięty skandalami Kościół jest na rękę każdej władzy, no ponieważ może być wtedy szantażowany, mogą być wymagane od niego pewne gesty, postawy. No więc jak tej pułapki uniknąć w obecnej sytuacji Kościoła?
No, odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, mówić o problemach i je załatwiać, bo oczywiście samo mówienie nie wystarczy. Kiedy problem jest ujawniony, pamiętajmy, to działa przy każdej sytuacji, to on przestaje być hakiem.
Najgorsze jest zamilczanie, tak? A to niestety
najgorsze
jest dosyć...
Najgorsze jest zamilczanie, a to jest bardzo częste. Po drugie, jak już załatwiamy, to mówienie o problemach, ale ze wszystkich stron. Najbardziej niebezpieczną takim problemem jest jednostronność, to znaczy mówienie o problemach jednej ze stron, a zamilczanie dla własnej wygody problemów drugiej strony. To znaczy to jest trochę tak, że w życiu politycznym każda ze stron popełnia błędy. Wiadomo, że do jednej ze stron jest tam bliżej, choćby z przyczyn światopoglądowych, a do drugiej jest dużo dalej, także z tych samych przyczyn, czy z przyczyn religijnych. Natomiast to nie jest tak, że ta nasza strona, strona religijna nie popełnia błędów. Popełnia i one również powinny być punktowane dokładnie tak samo. Zatem równe traktowanie obu stron, mówiąc inaczej, oceniamy rzeczywistość z perspektywy wiary, a nie naszych sympatii politycznych, które bardzo często niestety w naszym świecie przekształcają się z sympatii politycznych takie kibicostwo polityczne, to znaczy kibicujemy naszym partiom jak kibice drużynie, czyli nie widzimy żadnych błędów, a samo mówienie o błędach napastnika jest uważane za zdradę drużyny.
To no, trochę tak, jakby pan taki lekki kubeł głowy tutaj na to rozgrzane ostatnie dni kampanii wyborczej nam dał. Może to i dobrze, ale ja zapytam o konkret sprawę biskupa Edwarda Janiaka. Ta książka jest tak świeża, proszę państwa, że już znajdują się informacje na ten temat. Przecież to jest stosunkowo bardzo świeża sprawa. I patrząc na to z perspektywy już teraz tych decyzji, które zapadły, czy Kościół zadziałał w tej sprawie na ostatecznym rozrachunku dobrze?
Znaczy to pytanie brzmi inaczej. Dlaczego Kościół zareagował w ostatecznym rozrachunku dobrze?
A, tak nie pan jeszcze... to przekierowuje. Dobrze, niech
nie
tak
ma,
będzie.
Nie ma jeszcze ostatecznego rozrachunku, pamiętajmy, bo nie mamy decyzji. Mamy na razie zawieszenie biskupa Janiaka, jego przeniesienie z diecezji, poza diecezję i mianowanie administratorem apostolskim arcybiskupa Grzegorza Rysia i to są dobre decyzje. Mhm. Ale zastanówmy się, ile czasu to trwało. I ja nie mówię tylko o kwestii medialnej, o filmie. 2 lata temu do Stolicy Apostolskiej trafiła skarga rektora seminarium kaliskiego, który opisuje no, skandaliczne decyzje biskupa, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Przymuszanie rektora do święcenia kleryka, który był oskarżony o molestowanie seksualne dzieci, próbę ich werbowania do takich aktów. No to trwało 2 lata i zakończyło się ponad, nawet się jeszcze nie zakończyło, ale dlatego, że media zaczęły pisać o innych problemach, więc można powiedzieć, to media niestety, i to jest bardzo częsty model działania w Kościele, nie tylko w Polsce, dopiero wtedy, gdy o sprawie robi się głośno, dopiero wtedy, gdy media zaczynają o niej pisać, dopiero wtedy Kościół zabiera, podejmuje decyzję. I tak było niestety także w tej sytuacji. Decyzja jest dobra, ale powiedziałbym, byłaby o wiele lepsza, gdyby to sam biskup Janiak powiedział w dniu publikacji filmu, powiedział, zawieszam się sam do momentu wyjaśnienia sprawy. Wtedy moglibyśmy wszyscy podejrzewać, że część tych oskarżeń jest nieprawdziwa. Natomiast no,
nadal możemy, jest na razie domniemanie niewinności. Mimo wszystko to jest
w sądzie jest domniemanie niewinności. Pamiętajmy, znaczy, dlatego że jest jakaś taka dziwna maniera, żeby w relacjach, które wymagają całkowitego zaufania, no relacja pasterz wobec owiec, duszpasterz, to nie jest relacja przestępca, nie przestępca, tylko ktoś, do kogo mam mieć całkowite zaufanie. Mhm. Jeśli mamy bardzo poważne wątpliwości co do wiarygodności osoby głoszącej nam Ewangelii, sprawującej nad nami ogromną władzę duchową, to mamy prawo o to się pytać i domniemanie niewinności obejmuje skazanie, wyrok, a nie całkowite zaufanie.
Na Twitterze napisał pan, że decyzja Franciszka to ważny moment, ale to będzie trudny proces sprawiedliwości i miłosierdzia wobec ofiar i oczyszczenia, ale od teraz będzie on prostszy.
Będzie prostszy, dlatego że już widzimy, że Stolica Apostolska stoi po stronie tych, którzy chcą oczyszczenia, ale będzie bardzo trudny. Dlaczego? Dlatego, że w bardzo wielu diecezjach, ja nie chcę mówić, że we wszystkich, ale w większości, nawet jeśli nie wobec obecnych ordynariuszy czy metropolitów, którzy są stosunkowo świeży, to wobec ich poprzedników są oskarżenia albo podejrzenia o zaniedbania, poważne zaniedbania, o tuszowanie pewnych spraw. Nie jest łatwo z tym się zmierzyć, szczególnie, że część z tych osób ma niewątpliwe zasługi na innych polach. I nagle trzeba będzie sobie powiedzieć, że osoby, które miały te zasługi i mają nadal w innych kwestiach, po prostu zawiodły. I trzeba będzie zastanowić się, co z tym, co z tą kwestią zrobić.
A tak dlaczego? Jak pan mówi, Kościół musi być przeźroczysty.
Czyli, no więc właśnie o to chodzi, a stawanie w prawdzie dla każdego, także dla każdego z nas, jest trudne. Mamy tendencję do tego, żeby swoje problemy ukrywać. W przypadku Kościoła to jest błąd, czego najlepszym przykładem są Ewangelie. Tam jest wprost napisane o tym, że Judasz zdradził, Piotr się zaparł, a z 12 apostołów tylko jeden pozostał pod krzyżem.
No, trudny temat być może, niektórzy mówią, że w ogóle nie powinno się go w kampanii wyborczej poruszać, no ale my go poruszyliśmy. Temat jest świeży, bieżący, przypomnę. Najnowsza książka Tadeusz Isakowicz-Zalewski w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Kościół ma być przeźroczysty, a dziś Tomasz Terlikowski był gościem poranny rozmowy Radia Poznań. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję życzę. Bardzo. Dziękuję wzajemnie. Kluczowy temat.